tu Radio Kraków Kultura.
17 minut po 9, druga godzina spotkania w Radiu Kraków Kultura o poranku kobiecego, bo w szczególnym tygodniu kobiecym dzisiaj, w tym tygodniu w tematyce kobiecej bardzo się poruszamy i z kobietami w rolach głównych. W pierwszej godzinie dzisiejszego spotkania mówiliśmy o szefowych kuchni, o kuchmistrzyniach. Magda Kicielewska tutaj opowiadała z wielkim zapałem i pasją o gotowaniu i o swojej historii w kuchni, a teraz będziemy rozmawiać o komiksie. Pretekstem jest 12. Krakowski Festiwal Komiksu, który odbędzie się za 2 tygodnie, ale na komiks dzisiaj spojrzymy przez pryzmat kobiecy. No, a skoro przez kobiecy pryzmat, to naturalnie twórczyni komiksów nie mogło dzisiaj z nami zabraknąć. Kasia Falałka jest w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry.
I Artur Wabik, który o komiksie wie zdecydowanie więcej. I Artur, będziemy ciebie przepytywać w tej sprawie. Artysta, autor sztuki wizualnej, ulicznej, kurator. Artur, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Ja powiedziałem tak, spotykamy się, żeby porozmawiać o komiksie i o pretekście kobiecym w komiksie. Ja jestem z pokolenia PRL-u, ty też. I już wtedy kobiety pojawiały się jako twórczynie komiksu, naszego komiksu. Pewnie nasze pokolenie czytało komiks, nawet nie zdając sobie sprawy, kto był autorem, autorką w tym przypadku.
Ciekawe, że o to pytasz. W czasach, kiedy dorastaliśmy, w zasadzie była tylko jedna autorka komiksów, Charlotte Pawel. Ale to, co powiedziałeś o niezdawaniu sobie sprawy, że jest kobietą, jest znamienne, bo to specyficzne imię i nazwisko, Charlotte Pawel. Właściwie jak byłem dzieckiem, to myślałem, że to jakiś pan Paweł robi te komiksy, tylko ktoś nie wydrukował eł. I nie byłem jedyny, jak się okazuje. Dzisiaj, jak rozmawiamy w gronie osób, które dorastały w tym okresie, to było powszechne przekonanie. Jakoś nam się nie mieściło w głowie, że kobieta może rysować komiksy. Nie wiem zupełnie dlaczego, bo przecież to absolutnie naturalne. Tych kobiet nie było wiele więcej, albo niewiele takich, o których pamiętamy. My teraz w Muzeum Komiksu wykonujemy tą pracę na nowo. Próbujemy te artystki komiksowe przywołać. Między innymi Krystynę Wójcik, między innymi Hagę. To są artystki z różnych okresów, takich, których my już możemy nie pamiętać, bo ich komiksy ukazywały się na łamach prasy, głównie regionalnej, jeszcze przed naszym urodzeniem. Ale to jest coś, w czym warto drążyć.
Myśląc o kobietach w komiksie, zaraz do tych twoich doświadczeń komiksowych z dzieciństwa będę cię chciał podpytać. Natomiast Kasiu, ty jak trafiłaś do komiksu?
W zasadzie zaczęłam rysować już, kiedy byłam w szkole podstawowej. To było po prostu jakieś takie intuicyjne dla mnie medium. Raju. I tak już zostałam. W 2017 wydałam pierwszy zinek na papierze, wkręciłam się w to środowisko. No i jestem.
Rysowanie, powiedziałaś poza anteną, że dla ciebie no, jest prościej. Lubisz film, lubisz.
Tak,
ale jest ciężko go stworzyć samodzielnie.
Dokładnie.
A komiks jest takim medium, który właściwie siadasz i robisz.
Tak, od początku, od deski jakby do deski mam pełną kontrolę nad tym, nad scenariuszem, tak, nad oprawą wizualną. Także bardzo chciałabym robić filmy animowane. Ale nie znam się na animacji, nie znam się na udźwiękowieniu, tak?
I to musi być zespół ludzi już wtedy. Doświadczenia twoje komiksowe, takie czytelnicze? Są duże, czy raczej...
Ja jestem z pokolenia tak z lat 90., także no, już z komiksem wszystkie te Spidermany, Kaczory Donaldy, to trafiało w moje ręce.
Artur, a ty jak miałeś z komiksem w dzieciństwie? Bo ja nie bardzo mogłem czytać. Było mało treści.
Ja mogłem. Miałem jakieś
tekstu.
Wyjątkowo wyrozumiałych rodziców, wiesz, którzy uznali, że komiks jest jednak chyba fajny. A może wiele nad tym nie myśleli, tylko po prostu ten komiks był dostępny w księgarniach, gdzieś w jakiejś sekcji dziecięcej, albo przynajmniej gdzieś przy drzwiach najczęściej. No i te kajki, kokosze, tytusy, kleksy, wreszcie torgale trafiały do mojego pokoju dziecięcego. Ja się w tym zaczytywałem z lubością do roku 89, kiedy ten rynek komiksowy uległ takiej gwałtownej zapaści i przestały się ukazywać nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka, Kajka i Kokosza, przynajmniej na jakiś czas. Ich miejsce wypełniły komiksy superbohaterskie amerykańskie, o których wspominałem.
Sprowadzane Kasia. Już bez większych problemów wtedy.
Nawet wydawane już w Polsce przez wydawnictwo TM Semik od mniej więcej czerwca 89 roku one się ukazywały w kioskach i ja już wtedy samodzielnie chodziłem po te komiksy do kiosku na rogu mojej uliczki. Dostawałem od mamy banknot, chyba 10 tysięcy z trogutem.
Tak bardzo, mogło być.
Bardzo kolorowe, tak. I ten komiks kosztował jakoś tak 9500, pamiętam. Więc zostawało 500 zł z kościuszką, można było kupić sobie gumę do życia jeszcze.
Donalda.
Dokładnie, bo tam był też komiks taki składany, więc jak najbardziej. Ewentualnie gumę Turbo z samochodem, jeśli ktoś lubił, ale ja raczej Donalda.
Myśląc o kobietach w komiksie, to już jest trend?
Zdecydowanie jest tych kobiet coraz więcej i bardzo dobrze. Kiedy 10 lat temu ukazała się encyklopedia, encyklopedia komiksu kobiecego, można powiedzieć, że to był taki dosyć wyczerpujący...
Antologia to
się tak, nazywało. Antologia się to nazywało, ale można powiedzieć, że pełniła taką funkcję encyklopedyczną, dlatego że tam był taki tekst, który był rysem historycznym i mówiący o tym, jakie autorki komiksów w Polsce funkcjonowały do momentu wydania tej antologii i przegląd artystek działających w okresie, kiedy ten zbiór powstawał. I teraz muszę powiedzieć, że po 10 latach nie dałoby się wydać takiej antologii wyczerpującej, takiej encyklopedii, bo po prostu
zbyt wiele.
Ona byłaby zbyt gruba. Tak. Wówczas tych artystek było tam 20 kilka czy 30, a dzisiaj jest ich pewnie 3 razy więcej, więc przynajmniej takich, o których słyszymy, tak, no bo tworzy w ogóle bardzo wiele osób, tak, do internetu, do różnych mediów, do zinów, do albumów, robi albumy, ale coraz więcej kobiet wygrywa nagrody na festiwalach i nie tylko branżowych, tylko też teraz Aleksandra Herzyk dostała przecież nagrodę również Radia Kraków za najlepszą książkę miesiąca, więc to się dzieje, to cały czas rośnie.
Kasia, już powiedziałaś, jak trafiłaś do komiksu. A chciałem cię zapytać o taką część twórczą z twojej perspektywy tworzenia tego komiksu. Pierwsza jest historia wizualna, tekst jest później. Czy to się wszystko miesza, jak piszesz scenariusz? Czy wymyślasz scenariusz?
Tak, ja generalnie zaczynam po prostu od storyboardu. Myślę obrazami, tak jakby ta... język werbalny nie jest dla mnie jakby... najbardziej intuicyjnym sposobem wyrażania się. Tak.
Że łatwiej jest przez rysunek.
Dokładnie tak.
Można więcej powiedzieć. Chociaż to ciężko też niejednokrotnie, ciężko zrozumieć tak naprawdę, bo widzimy komiksy, które są bez tekstu, tak? Zupełnie. I zastanawiamy się, ludzie literatury zastanawiają się, no jak? I ciężko jest z tym tematem.
No, komiks niemy jest pełnoprawnym przedstawicielem gatunku, jakim jest komiks w ogóle, ale może budzić pewne wątpliwości. Ja to rozumiem, dlatego że w myśleniu wielu badaczy komiks musi zawierać przekaz ikonolingwistyczny, łączny, który jednocześnie operuje obrazem i tekstem. Przy tym poradniki tworzenia komiksu, czy wszelkiego rodzaju kursy i inne mentorskie wypowiedzi zawsze zawierają taką przestrogę, aby ten obraz nie dublował się z tekstem, tak, żeby one się uzupełniały, żeby nie komentowały się dosłownie, tylko żeby jednak tworzyły całość z dwóch odrębnych części. No ale to nie jest konieczne, tak? Nawet nie są konieczne te osławione dymki. Przecież mieliśmy komiksy bez dymków, choćby Przygody Koziołka Matołka. Jest to wprawdzie wczesny komiks, protokomiks, ale jednak komiks. Zachodzi tam zjawisko narracyjności, mimo że nie ma dymków, a mamy wierszowany tekst Kornela Mokoszyńskiego. Więc nieme komiksy też, jak najbardziej, coraz częściej. Zresztą ich zaletą jest to, że można wydawać je bez szczególnych zmian i ingerencji w szatę graficzną w różnych krajach.
Tak jest, w wielu językach bez problemu, tak? Tylko tytuł jest tutaj kluczowy. Kasia Falałkę i Artur Wabik dzisiaj w programie Radio Kraków Kultura. 12. Krakowski Festiwal Komiksu za 2 tygodnie. Dzisiaj o perspektywie kobiecej na komiks. Kasia Falałkę i Artur Wabik w studiu Radia Kraków Kultura. Kasia, o ten proces twórczy muszę cię dopytać, bo Artur mi tutaj opowiadał już o amerykańskim procesie twórczym komiksowym. To zaraz o tym. Jak ty tworzysz komiks? Może na bazie tego, co robisz teraz?
W tej chwili pracuję nad takim dłuższym komiksem, który zaczęłam robić na rezydencji swojej we Francji, w Angulem. I komiks nazywa się Czy wszystko smakuje? Jest to komiks autobiograficzny o jakby moich początkach w branży gastronomicznej. 4 lata doświadczenia. Myślę, że mam dość dobry zakres, jakby dobre spojrzenie, bo zaczynałam w fast foodach, tak, poprzez jakieś takie właśnie bary, domowe obiady i kończąc właśnie na takich dużych imprezach cateringowych dla jakiegoś prezydenta miasta, także przejrzałam wszystkie sfery tej kariery. No i tak, myślę, że udało mi się fajny balans pomiędzy pomiędzy niefajnymi rzeczami, które oczywiście jakby przytrafiają się młodym, wkraczającym w pracę i tymi fajnymi rzeczami, które się w gastronomii dzieją.
Czyli będzie trochę o tym, o czym mówiłem w pierwszej godzinie z Magdą i Agnieszką, o kobietach w gastronomii, co teraz to się zmienia oczywiście i zupełnie inaczej są traktowane. Te czasy były, jak zaczynała Magda, też czasami takimi, gdzie było trudno. Więc to jest opowieść o tobie.
Dokładnie tak.
Czyli będzie dużo gorzkich słów i tematów dotyczących ludzi i odbiorców tej gastronomii?
No niestety tak, bo no, wydaje mi się, że obsługa klienta to jest jednak no, dość trudna praca pod tym względem.
Napisałaś scenariusz, wymyśliłaś scenariusz. Mhm. I cała historia jest opowiedziana w jaki sposób, gdybyś mogła powiedzieć?
To są scenki, podzielone są na właśnie restauracje, w których pracowałam. No i takie scenki właśnie z życia codziennego. Myślę, że bardzo dużo ludzi się do tego może odnieść, bo wśród moich znajomych chyba nie mam żadnego znajomego, który by nie pracował nigdy w jakiejś gastronomii, także no.
Droga zawodowa przez gastronomię.
Jak to się mówi, nie zna życia ten, kto nie pracował w gastronomii.
To jest na ukończeniu komiks?
Tak, to już jest już skończony jest i teraz skończone. Właśnie jeszcze z wydawcą szlifujemy końcówkę. Tak.
Kasia opowiadała, że komiks dlatego, że sama go może stworzyć od początku do końca, no plus wydawca na końcu, który to, kto wyda. Ty, Artur, opowiadałeś poza anteną, że w Stanach Zjednoczonych właściwie to jest cały proces twórczy, jak w kinematografii.
No ja bym powiedział, że to jest w ogóle cały proces produkcyjny. Tak jak w kinematografii albo w innych przemysłach kreatywnych, bardziej lepiej dofinansowanych niż komiks. W Ameryce mamy najczęściej scenarzystę, rysownika, który rysuje w ołówku, tak zwanego pencilera. Potem jest kolejny człowiek, który tuszuje ten ołówek, tak zwany inker. Następnie jest kolorysta, który kładzie kolory już zazwyczaj w komputerze. Po nim bardzo często jeszcze się pojawia taki człowiek, który robi after effecty, różne światła, cienie i takie historie, fajerwerki. No i wreszcie liternik, który wstawia teksty w dymki, dawniej ręcznie, dzisiaj już komputerowo właściwie w całości. No nad tym wszystkim czuwa jeszcze tak zwany editor, czyli ktoś, kto pilnuje spójności tak zwanego lore'u, czyli świata, w którym ten komiks się rozgrywa. Mówię tutaj o komiksach głównie superbohaterskich, tak, które wydają wydawnictwa takie jak Marvel czy DC. Natomiast ten komiks autorski, często autobiograficzny, jest domeną raczej europejską. I to, o czym Kasia opowiada, to jest coś takiego modelowego dla rynku na przykład francuskiego, ale też tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, więc to zupełnie nie zaskakuje, że w tej sytuacji jest najczęściej jeden autor. No, góra dwóch. Ktoś pisze, ktoś rysuje, albo ktoś pisze i rysuje, tak jak w przypadku Kasi, no bo opowiada swoją historię. Zresztą te historie autobiograficzne cieszą się wielkim popularnością na rynku polskim, właściwie od zarania tego rynku współczesnego, czyli od roku 89. Żeby tylko wspomnieć Maus Arta Szpigelmana, czy Persepolis Marzansa Trapi, czy Niebieskie pigułki Fryderyka Petersa, to były albumy, które kształtowały gusta czytelników w Polsce i to były właśnie takie historie autobiograficzne, autorskie, rysowane i pisane przez właściwie jednego twórcę lub twórczynię.
Twórczynię. Właśnie o twórczynię chciałem zapytać podczas festiwalu, krakowskiego festiwalu, bo ten wątek będzie obszerny.
Zdecydowanie. Będziemy mieli bardzo dużo wątków kobiecych w programie tegorocznego krakowskiego festiwalu komiksu. Program ten zresztą ukaże się dziś w południe na wydarzeniu facebookowym 12. Krakowski Festiwal Komiksu. Zapraszam. Mamy wystawę z okazji 10-lecia pracy twórczej Anny Krztoń, więc będzie można zobaczyć oryginalne plansze i notesy z szkicami, storyboardami Anny. Mamy sporo paneli poświęconych komiksowi kobiecemu. Z takich najbliższych mojemu sercu to spotkanie z autorkami komiksów z Ukrainy. Rusłaną Korpecką, która jest redaktorką naczelną wydawnictwa UA Comics, Tanią Prymicz, Ludmiłą Samuś, która zresztą będzie miała swoją premierę w języku polskim. Komiks Aridnyk ukaże się jako pierwszy z oficyny UA Comics w języku polskim. No i jakby dzięki temu będziemy mogli troszeczkę się przyjrzeć bliżej i przysłuchać temu, co ukraińskie artystki w tej chwili robią.
Właśnie powiedziałeś o artystkach, ale generalnie ukraiński komiks też szerzej traktowany, nie tylko jeżeli chodzi o kobiety.
Tak, tak. No, jak gdyby ukraiński komiks jest teraz żywotnym tematem, właściwie od eskalacji konfliktu w Ukrainie i odkąd głównie artystki zaczęły się przenosić do Polski, pomieszkiwać lub na stałe osiedlać się tutaj w Krakowie, no to jesteśmy w kontakcie cały czas. Zaowocowało to już kilkoma wspólnymi projektami, między innymi prezentacją naszą wspólną na targach książki w Krakowie, ale też wyjazdem na Międzynarodowy Festiwal Komiksu do Angoulême we Francji, więc działamy blisko, pomagamy sobie. Wydaje nam się, że to jest dobry moment dla tych wydawców i autorów, żeby wejść na nasz rynek.
Myśląc o tendencjach takich geograficznych, jeżeli chodzi o tworzenie komiksu, to wspomniałeś, że no, amerykański komiks, ten bohaterski, francuski, ten taki bardziej autobiograficzne wątki. Czy mamy coś wspólnego, jakiś mianownik z ukraińskim komiksem? Czy to jest zauważalne?
Nie wydaje mi się. To jest rynek raczkujący ciągle jeszcze. Tam właściwie jest tylko jeden twórca znany tak szeroko na świecie. To jest Igor Baranko. Pozostali twórcy i twórczynie to są jeszcze osoby na dorobku, że tak powiem, które powoli właśnie się przebijają na inne rynki pozaukraińskie. Zresztą tych wydawnictw w Ukrainie jest stosunkowo niewiele. To jest duży kraj, większy niż nasz i statystycznie na pewno tych twórców i wydawców z czasem będzie więcej niż u nas. To jest zrozumiałe. Natomiast póki co jesteśmy tą dekadę, może półtora do przodu, jeśli chodzi o stan naszego rynku i instytucji związanych z komiksem w Polsce. No bo jednak mamy festiwale, mamy Muzeum Komiksu, które prowadzę, mamy szereg różnych stowarzyszeń, które animują to życie komiksowe w Polsce.
Kasiu, tobie tematy tak latają po głowie. Jest kolejny gdzieś, który się pojawia?
Oczywiście.
Jesteś twórczynią, która cały czas działa?
Dla mnie to jest po prostu medium, którym się komunikuję z ludźmi, więc mam dużo rzeczy do przekazania i chcę w ten sposób po prostu się komunikować z ludźmi, tak? Bo kocham ludzi, bo chciałabym, żebyśmy rozmawiali tutaj.
Jasne, żebyśmy poruszali różne tematy, które są ważne generalnie, a ty chcesz jakby komunikować, chcesz brać udział w tym dialogu.
Tak, i to jest dla mnie po prostu najprostszy sposób.
Jasne. Mówiłeś, Artur, o Festiwal Komiksu, to jest jedna rzecz, ale dzisiaj wystawa.
Jutro,
za oceanem, który jesteś kuratorem.
Tak, zgadza się.
Gdybyś mógł powiedzieć coś o tej wystawie.
Jutro, a właściwie w nocy z soboty na niedzielę, bo rzecz będzie działa się w czasie kalifornijskim, otworzy się wystawa współczesnego komiksu ukraińskiego, kobiecego zresztą, w Cartoon Art Museum w San Francisco. To instytucja, która jest naszym partnerem wspólnie z Festiwaltem Krakowskim, Centrum Sztuki i Aktywizmu Żydowskim i właśnie Cartoon Art Museum. Wyprodukowaliśmy wystawę prac ukraińskich artystek komiksowych. To jest 6 autorek. Kataryna Koszelewa, Inga Lewi, Masza Wyszecka, Tania Prymicz, Darcja Zironka. Tak, chyba mamy wszystkie. I każda z nich pokaże 10 plansz, które ja wyselekcjonowałem z ich dorobku i ich ostatniego roku. To są wszystko artystki, które publikują przede wszystkim w internecie, na Instagramie, codzienne lub co drugi, trzeci dzień, krótkie stripy, tak zwane paski komiksowe, poświęcone aktualnej sytuacji polityczno-społecznej w Ukrainie. No, konkretnie wojnie, tak, jakby już nazywając rzecz po imieniu. To są bardzo osobiste, bardzo bezpośrednie i dosadne historie często, żeby nie powiedzieć brutalne, no bo jednak obrazujące wojnę. I Andrew Farrago, kurator z Cartoon Art Museum w San Francisco, poprosił mnie o przygotowanie takiego przekroju przez tę historię, po to, żeby przybliżyć widzom w USA życie codzienne twórców komiksu w Ukrainie.
My zachęcamy do przyjrzenia się i komiksowi kobiecemu, i ukraińskiemu, zwłaszcza podczas Krakowskiego Festiwalu Komiksu, na który zapraszamy za 2 tygodnie. Kasia Falałkę i Artur Wabik. byli gośćmi programu Radia Kraków Kultura. Bardzo, Kasiu, dziękuję. Arturze, do zobaczenia w takim razie.
Dziękujemy.
Dziękujemy, do zobaczenia.